Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Poranek w Radiu Wnet trwa, a już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Kacper Płażyński, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od doniesień dotyczących kadrowych rewolucji w Prawie i Sprawiedliwości i od cytatu. Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Tak napisała Beata Szydło na swojej platformie X. W ten sposób nawiązała właśnie do publikacji medialnych, według których może stracić stanowisko wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jakby pan odniósł się do tego wpisu, do całej tej sprawy?
Trudno mi się odnosić, bo nie jestem jakby aktywny w tych sporach wewnątrzpartyjnych. Jestem skromnym posłem z Pomorza. Na Nowogrodzkiej bywam naprawdę niezmiernie rzadko. Pani premier Szydło ma niewątpliwie olbrzymie zasługi dla dobrych zmian w Polsce. I taką panią premier przede wszystkim pamiętam z tej działalności na polskiej scenie politycznej i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie zajmować ważne miejsce w Prawie i Sprawiedliwości, bo na pewno jest popularnym politykiem i jest politykiem skutecznym w prowadzeniu ważnych, prospołecznych i nie tylko reform.
Czyli pańskim zdaniem Beata Szydło powinna zostać wiceprezesem partii?
Nie, to ja nie podejmuję takich decyzji, natomiast uważam, że jest niezwykle zasłużonym politykiem w Prawie i Sprawiedliwości i niezwykle pod tym względem cenną osobą z bagażem doświadczeń. I uważam, że mam nadzieję, że koledzy tam na górze, łącznie z panią premier Szydło, jednak te emocje nieco ostudzą i na pewno nie będą też tak publicznie dyskutować o swoich jakichś niesnaskach, bo to na pewno też nie przynosi pożądanego, myślę, ostatecznie efektu.
Tym pożądanym efektem na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości byłyby, nie byłaby powtórka na przykład z wyborów do Parlamentu Europejskiego i takie może otwarte pytanie, czy pańskim zdaniem partia wymaga pewnej reorganizacji i pewnych zmian, czy no jednak ostatnie przegrane wybory nie są takim jasną deklaracją, że coś jednak należy zmienić?
No, oczywiście, że trzeba wyciągać wnioski, nawet jeżeli to były bardzo dobre rządy dla Polski, to z jakiegoś względu dzisiaj nie rządzimy, nie wystarczy mieć najlepszego wyniku wyborczego, trzeba być jeszcze w stanie stworzyć taki obóz, który będzie miał tych 231 szabel. Więc zmiany są potrzebne. Oczywiście, że tak, jakaś refleksja zawsze jest potrzebna. Wielokrotnie o tym po wyborach mówiłem. Natomiast ja co do tej struktury Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce, trudno mi się odnosić, bo tak jak mówię, naprawdę nie jestem częstym gościem na Nowogrodzkiej i nie wiem, jak działa partia w całej Polsce. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, szczególnie mój okręg, który tak można powiedzieć jest połową województwa pomorskiego, no to ja raczej w PiS-ie jestem znany jako ten, który chciałby przeprowadzić rewolucję. Mamy mnóstwo uwag. Chciałbym, żeby tutaj było bardzo mocne przemeblowanie. Zawsze to komunikowałem też kierownictwu. Ale no, nie spotykało to się ze szczególnym uwzględnieniem później w tych różnych roszadach. No, każdy wie, że moje stanowisko, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, jest nieco odmienne od tego, jak powinno wyglądać, jak wygląda w tej chwili. O, tak tu się wyrażę.
To już ostatnie pytanie dotyczące wewnętrznej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Przejdziemy do kolejnego tematu, ale wybory prezydenckie. Mocno komentowane słowa szefa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński oświadczył, że wskazał na byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka jako na osobę, która powinna być prezydentem. No tutaj cytat był taki, jestem przekonany, że gdybyśmy rządzili, to ten pan byłby prezydentem. Nie mam co do tego wątpliwości. Czy pan uważa, że to jest dobry kandydat, że Mariusz Błaszczak powinien zostać wystawiony w wyborach prezydenckich, a jeżeli nie on, to czy ma pan takiego faworyta w Prawie i Sprawiedliwości?
Ja mam nadzieję, że nie tylko kandydatem, ale prezydentem będzie ktoś, kto jest uczciwym politykiem, który ma bagaż doświadczeń i po prostu kocha Polskę. i na pewno kocha Polskę bardziej niż swoją prywatę. Mam nadzieję, że taki będzie przyszły prezydent Polski, bo to jest w interesie nas wszystkich. Na pewno pan premier Błaszczak wykazał się w roli ministra obrony narodowej w bardzo trudnych czasach. Zmodernizował w znacznym stopniu polskie siły zbrojne, przeprowadził szereg reform, szczególnie w tych sprawach, które mocno kulały, jak obrona przeciwrakietowa, przeciwpowietrzna. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej i zmierza w kierunku takim, dzięki też jego decyzjom przede wszystkim, że w Polsce za kilka lat będzie naprawdę z prawdziwego zdarzenia ta osłona nasza powietrzna osłona będzie taka pierwszorzędna w Europie. Takie rzeczy rzeczywiście trzeba doceniać. A osobiście pana premiera Błaszczaka znam jako osobę bardzo taką otwartą na ludzi, co myślę, że jest cenne przy takich funkcjach, które powinny też jednak w znacznym stopniu łączyć i poszukiwać zgody w różnych środowiskach.
To teraz przejdźmy jeszcze do sprawy dziennikarza, agenta, rosyjskiego agenta Pawła Rubcowa, no też jego polskich współpracowników. Pan opisywał tę sprawę w swojej książce Wszystkie pionki Putina, ale ja trochę chciałam zapytać, jaki obraz polskiego społeczeństwa i w kontekście mediów z jednej strony, z drugiej strony upolityczniania pewnych spraw, które dotyczą bezpieczeństwa Polski, wyłania się z całej tej sprawy, no bo tak naprawdę cały szereg dziennikarzy bronił Pawła Rubcowa. Wiemy o tym, że on budował sobie ogromną strefę wpływów. Jaki obraz z jednej strony mediów, a z drugiej strony ogólnie polskiego społeczeństwa, też w kontekście polityków, wyłania się z tej sprawy zatrzymania rosyjskiego agenta na naszym terytorium?
No jak było i jak jest, to wszyscy wiemy. Wszystko dla części publicystów, dla części takiej elitki też dziennikarskiej, warszawskiej, znacznej części polityków opozycji. Wszystko, co robił i robi PiS, jest złe, a jak znajdzie się ktoś, kto mówi, że PiS robił coś źle, no to od razu przyjmowany jest z honorami i z zaszczytami. Tym bardziej jeszcze jak pracuje dla zagranicznych mediów, to tym lepiej. Bez względu na to, czy jest to agent GRU urodzony w Moskwie, jak się okazuje. Nawet w momencie, w którym jest, można powiedzieć, zdemaskowany przez polskie władze, tymczasowo aresztowany. No to jest fatalna wiadomość dla takiej propaństwowej postawy znacznej części publicystów, dziennikarzy, która ma jednak duży wpływ na rzeczywistość nasz otaczającą, na to, jak ludzie myślą. No bo przecież to nie było trudne wygooglować sobie pana Gonzalesa Rubcowa. Kto go chociażby broni w sądzie? No broni go pan skazany za zamach terrorystyczny, za porwanie na 14 lat w hiszpańskim więzieniu. Tam się nauczył fachu prawniczego, a potem reprezentował Snowdena i Puigdemonta, czyli ludzi bezpośrednio powiązanych z Kremlem. No jeżeli nikomu nie świeci się czerwona lampka, no to jeszcze mógł zobaczyć, co pan Rubcow po prostu pisał w swoich artykułach. I to był obraz bardzo antyamerykański, antynatowski, często prorosyjski, często odwracający uwagę, zaciemniający obraz, mówiący o tym, że korupcja w Rosji nie jest taka straszna, jak opowiadają dziennikarze na Zachodzie. A o Polsce pisał oczywiście, że jest gorzej, jeżeli chodzi o prawa kobiet niż w Afganistanie, że na granicy polsko-białoruskiej giną biedni uchodźcy, że władza PiS-u to są po prostu faszyści. No i niestety, ale w kontekście tego, jak patrzymy na głosy ze sceny politycznej w ówczesnym czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to tak naprawdę to były wszystkie narracje zgodne z głównymi liniami redakcyjnymi takich mediów jak Gazeta Wyborcza, TVN, a przede wszystkim Donalda Tuska i jego politycznych akolitów. No po prostu jest tak, że rzeczywiście Platforma mówiła językiem Kremla w tamtym czasie, dosłownie. No to jest straszny obraz, straszny rzeczywiście.
To To z jednej strony, panie pośle, no to po pierwsze jeszcze ta sprawa jest rozwojowa, sprawa Rupcowa, no pokazuje skalę oddziaływania gdzieś rosyjskiego wywiadu czy GRU na polskie media mainstreamowe, ale z drugiej strony obserwowaliśmy jeszcze chyba poważniejszą rzecz przy okazji na przykład ostatniej wymiany zdań, powstania tej komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, bo nasi czołowi politycy i z Donaldem Tuskiem na czele, ale mieliśmy też wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, oskarżali się wzajemnie o to, że są agentami wpływu rosyjskiego. Czy to nie jest trochę jak taka wisienka na torcie po prostu dla Kremla i czy ten przykład nie idzie jednak u nas aż niestety od samej góry, czyli od głównych polityków, którzy no wprost oskarżali się w mainstreamowych mediach o to, że działają na rzecz Kremla?
No cóż, ja nie mówię, że świadomie Donald Tusk działał być może na rzecz Kremla, natomiast to, co powiedziałem...
Ja tego też nie powiedziałam, bo to była wymiana po obu stronach, o tym też mówił przy okazji sprawy Antoniego Macierewicza.
Ale to jest fakt, że przecież Platforma, Donald Tusk, co innego oczywiście mówi dzisiaj, kiedy jest premierem, ale kiedy przecież była kampania wyborcza, albo kiedy były jeszcze tak naprawdę 2 lata przed kampanią wyborczą, no to przecież to, co mówił o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, to jest faktem. No, mówił, że my mordujemy tam ludzi, że trzeba po prostu tych ludzi chronić, a my tam chcemy budować płot, który jeszcze pewnie pod napięciem, pod elektryczność tam doprowadzimy, żeby ich raziła prądem tych biednych ludzi. No niestety, ale politycy Platformy gwałcili w tamtym czasie zdrowy rozsądek. Wszystko po to, żeby pogonić Prawo i Sprawiedliwość od władzy, bez względu na to, czy jest to zgodne z polską racją stanu, czy to niszczy nasze bezpieczeństwo i naszą reputację na świecie. No ich to nie obchodziło. Oni robili po prostu to, co robił również agent GRU Rupcow w Polsce. Dokładnie te same przekazy głosili. No cóż mam powiedzieć, no ktoś może powiedzieć, że to jest działanie agenturalne Kremla, ja bym tak daleko nie powiedział, uważam, że to po prostu są ludzie bez żadnych wartości, bez takiego poczucia misji publicznej, bez zrozumienia, czym jest racja stanu i że czasami spory polityczne nie mogą być w tak kłamliwy sposób przedstawiane, bo to po prostu godzi w nasze najważniejsze narodowe interesy. No ich to po prostu nie obchodziło z jakichś względów. A do dziennikarzy mam ogromny żal, bo ja w swojej książce Wszystkie pionki Putina, wydanej w połowie zeszłego roku, a może jeszcze dawniej, już nie pamiętam, no ja sprawę Gonzalesa opisałem w miarę szeroko. To naprawdę nie było trudne. No to wystarczyło taki mały biały wywiad, 2 godziny w Google'ach popatrzeć, co to za człowiek, co pisał i kto go reprezentuje. To były fakty wyłożone na tacy. I każdy, kto ma odrobinę szarych komórek, powinien te fakty połączyć. No mam nadzieję, że dziennikarze również z tej mocnej lewicy, ale nie tylko, no tych salonowych dziennikarzy w Polsce jest trochę, którzy no bronili go później. No dlaczego tego nie zrobili? Ja tego po prostu nie rozumiem. No woleli chronić agenta Kremla tylko dlatego, że atakował ostro PiS, niż po prostu niestety, ale połączyć tych kilka faktów i ruszyć szarymi komórkami. No to jak mocna jest ta nienawiść wobec po prostu władzy, która przesłania zdrowy rozsądek? No dzisiaj się musimy zastanowić, ile jakich dziennikarzy, jakich osób publicznych, być może polityków przeszło przez mieszkanie pana Gonzalesa, bo wiemy dzisiaj już od wczoraj tak naprawdę za sprawą dziennikarzy, którzy naprawdę są dobrymi dziennikarzami, że to mieszkanie jego i jego polskiej dziennikarki, kochanki, było miejscem schadzek dla no, dziesiątek, jak nie setek osób publicznych w Polsce.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale na pewno będziemy do tej sprawy wracać. Pan Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net. Dziękuję za komentarz.